Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawiam streszczenie i recenzję tej książki. Książka The Master Switch. The Rise and Fall of Information Empires. Tima Wuto historyczno-analityczna opowieść o amerykańskich mediach i technologiach komunikacyjnych. Autor, prawnik znany z popularyzacji pojęcia neutralności sieci, bada rozwój telegrafu, telefonu, radia, kina, telewizji oraz internetu. Jego zasadnicze pytanie brzmi, kto w decydującym momencie przejmuje kontrolę nad przepływem informacji. Wood twierdzi, że nowe media zwykle rodzą się jako otwarte przestrzenie eksperymentu, lecz z czasem są podporządkowywane wielkim przedsiębiorstwom, kartelom albo pionowo zintegrowanym imperium. Książka nie jest prostą kroniką wynalazków. Łączy historię biznesu, prawa, polityki regulacyjnej i wolności słowa, aby pokazać, że architektura rynku komunikacyjnego wpływa na to, jakie idee, usługi i głosy mogą dotrzeć do odbiorców. Punktem odniesienia jest internet, który WU przedstawia jako sieć z natury otwartą, ale podatną na przejęcie przez dominujące platformy, operatorów i producentów urządzeń. Celem autora jest rozpoznanie mechanizmów koncentracji, zanim staną się one trwałe. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, cykl przejścia od otwartego medium do zamkniętego imperium, najważniejszą ideą książki jest cykl, czyli powtarzający się schemat rozwoju branż informacyjnych. Według WU nowe medium często zaczyna jako nieuporządkowane i dostępne dla wielu uczestników. Niski próg wejścia sprzyja eksperymentom, powstawaniu nowych usług oraz konkurencji między odmiennymi modelami działania. Gdy jednak technologia staje się gospodarczo i społecznie ważna, przedsiębiorcy zaczynają walczyć o kontrolę nad siecią, kanałami dystrybucji lub dostępem odbiorców. Otwartość ustępuje centralizacji, a centralizacja bywa uzasadniana wygodą, niezawodnością, bezpieczeństwem albo potrzebą standaryzacji. WU pokazuje ten proces na przykładach telefonu, radia, filmu i telewizji. Nie sugeruje, że każda duża firma jest automatycznie szkodliwa, ani że rozproszenie zawsze daje najlepsze rezultaty. Wskazuje raczej na koszt koncentracji właściciel infrastruktury, może uprzywilejować własne treści, ograniczać konkurentów i decydować, które innowacje dostaną szansę rozwoju. Monopol informacyjny ma więc znaczenie większe niż dominacja producenta zwykłych dóbr, ponieważ oddziałuje na komunikację społeczną i debatę publiczną. Cykl nie jest też mechanicznie nieuchronny. Może zostać przerwany przez nowe technologie, działania antymonopolowe albo przepisy chroniące dostęp. Właśnie dlatego historyczna diagnoza WU ma charakter ostrzeżenia, a nie wyłącznie opisu przeszłości. Po drugie, ad ant i rola państwa w budowaniu oraz ograniczaniu monopoli. Historia Bell, systemu i Atent stanowi dla WU centralny przykład tego, jak monopol komunikacyjny może powstać przy współudziale państwa. Telefon wymagał rozległej, kosztownej infrastruktury, dlatego argument o naturalnym monopolu brzmiał przekonująco. Jedna sieć miała zapewniać powszechną usługę, zgodne standardy i stabilne połączenia. WU pokazuje jednak, że taka logika łatwo przekształca się w trwałą przewagę organizacji, która kontroluje zarówno techniczną drogę komunikacji, jak i warunki korzystania z niej. W tej perspektywie rząd nie jest wyłącznie przeciwnikiem wielkich korporacji. Instytucje publiczne potrafią utrwalać ich pozycje poprzez licencje, regulacje i polityczne porozumienia, ale mogą też wymuszać otwarcie rynku. Znaczenie mają między innymi decyzje, które ograniczały możliwość blokowania urządzeń podłączanych do sieci telefonicznej, a także późniejsze postępowanie antymonopolowe prowadzące do podziału Entente. Te wydarzenia ilustrują podwójną rolę. Prawa może ono chronić dominujący model biznesowy lub stworzyć miejsce dla innowatorów. Analiza WU jest użyteczna, ponieważ podważa prosty spór między całkowitym laissez-faireizmem a pełną kontrolą państwową. Kluczowe pytanie brzmi, jakie reguły ograniczają władzę nad kanałami komunikacji. Autor przypomina, że regulacja nie jest technicznym detalem. W sektorze informacji wpływa na konkurencję, swobodę wyboru urządzeń, rozwój usług oraz zakres publicznej ekspresji. Po trzecie, efekt Kronosa i obrona starego biznesu przed innowacją. WU nazywa efektem Kronosa zachowanie firm, które zdobyły przewagę dzięki wcześniejszej innowacji, a następnie próbują zablokować kolejne przełomy zagrażające ich pozycji. Nazwa odwołuje się do mitu o Kronosie pożerającym własne dzieci, aby nie zostać obalonym. Mechanizm jest istotny, bo podważa popularne przekonanie, że liderzy technologiczni są naturalnymi sojusznikami postępu. Firma może być nowatorska w chwili powstania, ale po zbudowaniu kosztownej organizacji i dominującego rynku zaczyna traktować zmianę jako zagrożenie dla istniejących przychodów. Książka przywołuje próbę powstrzymania telefonu przez Western Union, dla którego nowa technologia była zagrożeniem dla telegrafu. Ważny jest też przykład Rca i Dawida Sarnoffa, związany z hamowaniem rozwoju radia FM, konkurencyjnego wobec utrwalonego modelu nadawania AM i sieci BCCI. WU nie opisuje tych przypadków jako zwykłych błędów menedżerskich. Pokazuje, że przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać wpływy polityczne, regulacje, patenty, umowy z łączności i kontrolę dystrybucji, aby wydłużyć życie starszego modelu. Praktyczna wartość tej koncepcji polega na zmianie sposobu oceny polityki innowacyjnej. Nie wystarczy pytać, czy rynek tworzy nowe technologie. Trzeba też pytać, kto ma zdolność opóźniania ich wdrożenia i z jakich narzędzi korzysta. Efekt Kromosa wyjaśnia, dlaczego ochrona konkurencji powinna obejmować nie tylko ceny, lecz również możliwość pojawienia się alternatywnych rozwiązań. Po czwarte, pionowa integracja jako kontrola nad treścią, siecią i dostępem. Jednym z najbardziej konkretnych wniosków WU jest zasada separacji. Autor proponuje, by ograniczać łączenie trzech rodzajów władzy własności infrastruktury przesyłowej, produkcji treści oraz narzędzi dostępu, takich jak urządzenia, wyszukiwarki czy platformy pośredniczące. Nie jest to postulat zakazu każdej współpracy między firmami. Chodzi o sytuacje, w których jedno przedsiębiorstwo może równocześnie decydować, jak informacja płynie, co jest oferowane i w jaki sposób użytkownik może to odnaleźć lub odebrać. Historycznym tłem są m.in. studia filmowe, które łączyły produkcję i dystrybucję z kontrolą kin. Oraz przedsiębiorstwa telekomunikacyjne kontrolujące sieć i warunki podłączania urządzeń. Taki układ daje możliwość faworyzowania własnych usług bez jawnego zakazu dla rywali. Konkurent może formalnie istnieć, lecz działać na gorszych warunkach, mieć ograniczony dostęp do odbiorców albo ponosić wyższe koszty. Zasada separacji ma charakter strukturalny, a nie wyłącznie behawioralny. WU sceptycznie odnosi się do przekonania, że wystarczą obietnice uczciwego traktowania wszystkich partnerów. Jeśli bodźce ekonomiczne zachęcają właściciela sieci do promowania własnej oferty, nadzór nad pojedynczymi nadużyciami może okazać się spóźniony lub nieskuteczny. Rozdzielenie funkcji ma zatem chronić konkurencję, zanim kontrola nad całym łańcuchem informacji stanie się faktem. Na koniec, internet jako otwarta architektura zagrożona nową koncentracją. Ostatnia część argumentu WU dotyczy internetu. Autor dostrzega jego odmienność od wcześniejszych mediów. Sieć została zbudowana na zasadach sprzyjających rozproszonej innowacji. Model end-to-end pozwalał tworzyć nowe usługi na krańcach sieci, bez konieczności uzyskiwania zgody każdego operatora po drodze. To pomaga wyjaśnić, dlaczego internet stał się środowiskiem dla poczty elektronicznej, stron internetowych i wielu usług rozwijanych przez małe zespoły, a nie wyłącznie przez właścicieli infrastruktury. Jednocześnie WU odrzuca technologiczny optymizm, według którego otwarta konstrukcja sama gwarantuje wolność. Operatorzy mogą różnicować ruch lub zawierać uprzywilejowane umowy. Producenci urządzeń mogą ograniczać dostęp do aplikacji. A wielkie platformy mogą stać się kluczowymi bramami do informacji. Gdy treść, transmisja i narzędzia dostępu zbiegają się w rękach nielicznych podmiotów, internet może wejść w znany z historii etap zamknięcia. To rozumowanie stanowi podstawę jego obrony neutralności sieci i przejrzystych zasad dostępu. Nie chodzi o traktowanie każdej usługi identycznie w każdych warunkach technicznych, lecz o zapobieganie sytuacji, w której kontroler infrastruktury wybiera zwycięzców rynku. Książka zachęca do analizowania internetu jako instytucji społecznej i gospodarczej, a nie tylko zbioru protokołów. Jej pytanie pozostaje aktualne: czy użytkownik korzysta z otwartej sieci, czy z systemu, w którym najważniejsze decyzje zapadają poza jego zasięgiem? Podsumowując, The Master Switch warto polecić czytelnikom zainteresowanym historią technologii, mediami, prawem gospodarczym, polityką konkurencji i przyszłością internetu. Nie jest to podręcznik regulacji ani techniczna historia sieci. WU pisze dla szerokiego, dobrze poinformowanego odbiorcy i wykorzystuje dzieje amerykańskiego telefonu, radia, filmu oraz telewizji, by wyjaśnić współczesne spory o platformy i operatorów. Największą korzyścią z lektury jest uzyskanie języka do rozpoznawania koncentracji władzy informacyjnej. Pojęcia cyklu, efektu Kronosa i zasady separacji pomagają odróżnić realną innowację od działań, które jedynie utrwalają pozycję dominujących firm. Książka wyróżnia się na tle publikacji o cyfrowej gospodarce szeroką perspektywą historyczną. Zamiast traktować problemy internetu jako całkowicie nowe, zestawia je z wcześniejszymi momentami, gdy obiecujące media przechodziły od eksperymentu do kontroli korporacyjnej. Dzięki temu łączy analizę przedsiębiorstw z pytaniami o wolność wypowiedzi i rolę instytucji publicznych. Jej ograniczeniem jest skłonność do wyraźnego podziału na systemy otwarte i zamknięte, podczas gdy rzeczywiste rynki bywają bardziej złożone. Mimo tego uproszczenia książka pozostaje wartościowa, ponieważ nie oferuje łatwego zachwytu technologią ani prostego potępienia wielkiego biznesu. Zamiast tego pokazuje, że sposób organizacji infrastruktury i dystrybucji informacji jest decyzją polityczną o trwałych skutkach społecznych. Jeśli chcesz nas wesprzeć tym W, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.